też powiem, bo tutaj tak nikt nie wspomniał o tym. Dla mnie jest potężnym świadectwem, wiecie, człowiek, którego Bóg nam przysłał teraz na te dni, na 3 dni. Ja nie wiem, ale ja o ile pamiętam, to chyba pierwszy raz tak się zebraliśmy do postu w ogóle, jako Kościół. Na pewno od tych czasów, kiedy gdzieś ja jestem starszym. Ja myślę, że to Bóg zrobił też dla sceptyków. Dla tych, którzy powątpiewają, że to ma sens. Wiecie, Van Rasmussen, on opowiedział świadectwo. 21 dni pościł w Danii. Skończył post, ale miał dalej pragnienie pościć. 80-letni człowiek, tak? Ale porozmawiał o tym z żoną i żona mówi, to ja chcę z tobą. I jeszcze 3 dni pościli wspólnie. Po tych 3 dniach postu on zaczął modlić się do Boga, Boże, co mam zrobić? Gdzie mam pojechać? I mówi, natychmiast usłyszał Polska. Nie, Polska. On tutaj tak, ale ja z nim rozmawiałem, on to skrócił. Polska. I on zaczął dzwonić po różnych miejscach, które znał pastorów w Polsce i wszędzie miał zamknięte drzwi. Więc zaczął modlić się dalej i wtedy usłyszał świdnik. Słuchajcie, to jest człowiek, którego z całego świata, z różnych narodów zapraszano, aby głosił na temat postu. To jest człowiek, który wielokrotnie pościł 40 dni. Raz pościł 54 dni tylko pijąc wodę. Człowiek ma niesamowite doświadczenie w tym temacie. I słuchajcie, my zaczynamy pierwszy raz post 3 dni i on pierwszego dnia pojawia się u nas i jest 3 dni, nikt go nie zapraszał, a on w Danii po postach usłyszał, że ma tu przyjechać. Czy to coś komuś z was mówi? Wiecie, co mi to mówi? Bóg mówi, kocham was. Dobrą drogą idziecie. Potwierdzam was. Wam to. Niesamowite dla mnie było, że słowem, które się dzieli, było tak w jedności z tym, co my ostatnio głosimy, czym się dzielimy i czujemy ten kierunek, tak? On mówił o przebudzeniu, on mówił o walce duchowej. Mówił o tych samych rzeczach, które teraz gdzieś Duch Boży nas prowadzi. I wiecie, pewne świadectwo on opowiedział tak krótko o Azusa Street. Ja go miałem w domu trochę, u mnie był i trochę się musiałem nim zająć. Ryszard mnie poprosił i on mi to opowiadał w domu. I wiecie, w domu mnie to tak dotknęło. Później on to tutaj mówił, ale jakoś tutaj tak nie czułem tego, ale kiedy mówił Azusa Street, 11 osób postanowiło szukać Boga. Pościli tylko 10 dni. Tylko 11 osób i tylko 10 dni pościli w jedności. I zaczęło się przebudzenie, które dotknęło narodów. Narodów. I on mówił, trwało to 3,5 roku. Przez 3,5 roku wielokrotnie wzywana była straż pożarna, bo był widoczny ogień nad tym miejscem, gdzie ci ludzie mieli spotkanie. Chwała Boża manifestowała się w obłoku w taki sposób, że dzieci się w niej bawiły. Coś sobie z niej kręciły. On mówi, próbowały w butelki sobie to napychać. Rozumiecie, o czym my rozmawiamy? Ludzie, którzy tam wchodzili, natychmiast działy się cuda, ślepi widzieli. Mówi, jest świadectwo, człowiek miał tutaj uciętą rękę, stracił wypadku. W modlitwie, to było kilka sekund, urosło mu wszystko. Ręka, palce, wszystko. Chromi chodzili. 3,5 roku ludzie zanurzeni całkowicie w Bożej chwale. I kiedy on mi to padał, w moim sercu było, Boże, my chcemy. Ja nie mówię, że ma być identycznie, ale my chcemy. My chcemy. To jest tak mało, co my doświadczamy. Ja jestem Bogu wdzięczny za te 3 dni. Naprawdę. I każdego dnia doświadczałem coś od Boga. Ale to jest jeszcze tak mało, tak? Dlatego to, co Marcin mówi, to nie jest tak, że o, super, coś się stało. Nikt z nas tak nie myśli, tak? Ale Bóg nam pokazuje, to jest dobra droga. To jest dobra droga, tak? I mamy być głodni. I to, co dla mnie też jest realne, to, co Czarek mówił, co Van mówił, My jesteśmy w walce duchowej. I to, co, wiecie, list do Efezjan mówi, że mamy tą walkę z tymi mocami ciemności, tak? Z tymi zastępami ciemności na różnych poziomach władzy. To są różni aniołowie, tak? Ale oni też mają pod sobą całe hordy demonicznych duchów. I my jesteśmy w ten konflikt zaangażowani. Czy o tym wiemy, czy nie wiemy, to nie jest ważne, ale jesteśmy. I Biblia pokazuje nam, w jaki sposób możemy zwyciężyć. I wiecie, to, co moje serce dotykało ostatnio, cały czas ta myśl wracała w modlitwie do mnie, że musimy nauczyć się walczyć. Że nie wygramy tylko w ten sposób, że będziemy prosić Boga, Boże, przyjdź i coś zrób. Że w ten sposób nie osiągamy zwycięstwa. Ale Bóg dał nam zbroję, to jest ubranie dla każdego z nas na każdy dzień i daje nam oręż do duchowej walki, abyśmy my zrobili coś z naszymi wrogami. On nam daje do tego łaskę. To nie jest naturalna nasza siła, ale On nam to udziela. To jest na tej zasadzie, że jeśli jest bitwa, On nie mówi, ja za was wszystko zrobię, ale On mówi, ja wam dostarczę instrumenty, zdolność, żebyście wy pokonywali wroga. Najczęściej my byśmy chcieli, ja też, żeby to wyglądało w taki sposób, że Boże, zrób coś i Bóg za mnie wszystko załatwi. Najczęściej chcemy tak, jeśli jest problem, wyjść do modlitwy, niech się ktoś pomodli, niech się szybko coś zmieni. To jest to, jak my wszyscy byśmy chcieli. I często się nie zmienia. Dlaczego? Bo żeby chodzić w zwycięstwie, to wymaga dyscypliny od naszego życia. To się nie dzieje w jednej chwili i pewne zwycięstwa nie będą przychodzić w jednej chwili. One przyjdą wtedy, kiedy my przyswoimy sobie Boże prawdy z Bożego Słowa i zaczniemy je stosować w wierze. I wtedy zaczniemy widzieć zwycięstwa w naszym życiu. Jeśli to jest tak, że nie mam czasu na słowo, nie mam czasu na modlitwę, nie mam czasu na relacje z Bogiem, mam problemy i tylko przychodzę, niech się o mnie modlą, niech Bóg coś zrobi i rozwiąże problemy. Nieraz Bóg to zrobi, bo nas kocha. Ale to nie jest droga do zwycięskiego życia dla nikogo z nas. Każdy z nas, słuchajcie, każdy z nas musi wziąć odpowiedzialność za swoje duchowe życie. Jesteśmy Kościołem po to, aby się kochać, aby sobie służyć, aby sobie pomagać. Jak najbardziej. Ale sam Kościół nie zmieni wszystkiego w twoim życiu. Jeśli ty nie zastosujesz Bożych zasad i nie poddasz się Bogu, Jego Słowu. To jest bardzo ważne. Wiecie, przede wszystkim, żeby zwyciężyć, Biblia mówi, poddajcie się Bogu. Potem przeciwstawcie się diabłu. Od tego musimy zacząć. To nigdy nie zadziała tak, że będę cytował Boże obietnice, ale w moim życiu jest nieposłuszeństwo i coś się będzie działo. OK? Więc pierwszy krok, i to jest to, co się działo też w tym poście, my wracamy z całych serc do naszego Boga, który ma moc dać nam zwycięstwo. Ale wiecie to, co Marcin powiedział? Że wiele problemów jest z powodu naszego nieposłuszeństwa. Wiecie, jak często było z Izraelem? Bóg im dawał te problemy. Żeby do Niego wrócili, żeby On mógł okazać im łaskę. Ja wiem to po sobie, że niektóre problemy, które mnie dotykały, były tylko po to, żebym nawrócił się do Boga. I żeby On mógł okazać mi łaskę. I żebym doświadczał Jego miłości, Jego życia. Ale coś we mnie musiało się zmienić, bo gdzieś moje serce już odstąpiło od relacji z Nim. Tak, jak On pragnął. Więc przychodzą pewne problemy, tak? Kiedy trwoga, to do Boga. On przez cierpienie otwiera ucho cierpiącego. Nieraz nie chcemy słyszeć. On mówi do nas. Ale jesteśmy tak zatwardziali nieraz. Nie chcemy w ogóle go słyszeć. On potrafi otworzyć nam ucho. Tak. Lepiej jest samemu otwierać te uszy. Ja już to wiem. Naprawdę. Lepiej samemu, niż żeby jego sprowokować, żeby on to robił. Mniej boli. O wiele mniej boli. I wiecie to, co pewne słowo mi przychodziło w czasie tego postu. Izajasz 66 rozdział. W Jakuba czytamy o ludziach o rozdwojonej duszy. Powiem wam, ja ostatnio to czytałem, bardzo mocno mnie to dotknęło. Wiecie, tam jest napisane, żeby człowiek o rozdwojonej duszy nawet nie myślał, że otrzyma coś od Boga. Weźmy może tam na chwilę zajrzyjmy. To jest pierwszy rozdział Jakuba. 5:8 może. A jeśli komu z was brak mądrości, niech prosi Boga, który wszystkich obdarza chętnie i bez wypominania będzie mu dana. Ale niech prosi z wiarą, bez powątpiewania. Kto bowiem wątpi, podobny jest do fali morskiej przez wiatr tu i tam miotanej. Piąty, od piątego ja czytam. Jakub, 1, od piątego. 6. Ale niech prosi z wiarą, bez powątpiewania. Kto bowiem wątpi, podobny jest do fali morskiej przez wiatr tu i tam miotanej. Przeto niechaj nie mniema taki człowiek, że coś od Pana otrzyma. Człowiek o rozdwojonej duszy, chwiejny w całym swoim postępowaniu. Dosłownie to słowo rozdwojona dusza w grece jest dwuduszny. Tak jakby człowiek, który ma dwie dusze. Wiecie, co to jest? To jest skulenie na dwie strony. Trochę z Bogiem, trochę ze światem. Trochę z Bogiem, trochę z grzechem. Taki styl życia prowadzi nas do miejsca, gdzie nie mamy tej wiary, którą powinniśmy mieć. Nie jesteśmy w stanie jej mieć. I wątpimy, i prosimy, i Słowo Boże mówi, nic nie otrzymamy. Jakie jest rozwiązanie? Jakub mówi o tym dalej. W 4 rozdziale, może od 4. Wiarołomni, w oryginale cudzołożnicy, cudzołożnice. Czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem to wrogość wobec Boga? Jeśli więc kto chce być nieprzyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. Albo czy wiecie, że na próżno Pismo mówi, zazdrośnie chce on mieć tylko dla siebie ducha, któremu dał w nas mieszkanie. Owszem, większą jeszcze okazuje łaskę, gdyż mówi, Bóg się pysznym przeciwstawia, a pokornym łaskę daje. Przeto poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. Zbliżcie się do Boga, a zbliży się do was. Obmyjcie ręce, grzesznicy. Oczyście serca, ludzie, o rozdwojonej duszy. Biadajcie i smućcie się i płaczcie. Śmiech wasz niech się w żałość obróci, a radość przygnębienie. Uniście się przed Panem, a wywyższy nas. To jest rozwiązanie. Jeśli znaleźliśmy się w miejscu, gdzie jesteśmy ludźmi o rozdwojonej duszy, kochamy trochę Boga, ale kochamy trochę świata. Trochę nas pociągają sprawy Boże, ale wiele czasu spędzamy na sprawy świata. To jest stan rozdwojonej duszy. I Jakub mówi, i to jest to, co myśmy przez 3 dni robili. Mówi, niech wasza radość się zamieni w przygnębienie. Śmiech, w smutek. O czym on mówi? Jaka radość? Przecież Bóg chce, żebyśmy byli szczęśliwi. O cielesnym i światowym śmiechu. O radości, która wynika z głupich, cielesnych, światowych rzeczy. Bóg mówi, zostaw to. Zapomnij o tym, pokutuj i wracaj do mnie, żeby znaleźć prawdziwą radość. Prawdziwy śmiech, prawdziwe szczęście. Ale we mnie. Tu jest powiedziane, że przyjaźń ze światem jest nieprzyjaźnią z Bogiem. Jeśli ja chcę zwyciężyć z moimi wrogami duchowymi, ale jestem w miejscu przyjaźni ze światem, to ja sam siebie, tak mówi oryginał, ustanawiam siebie nieprzyjacielem Boga. I teraz jako nieprzyjaciel Boga ja idę na wojnę, żeby walczyć jeszcze z wrogami Boga, ale Bóg mówi, a ty trochę jesteś z nimi. Po ich stronie. I najpierw musisz zmienić coś. Przyjść do Boga, żeby stać się Jego przyjacielem. Oddzielić się dla Niego, uświęcić. Okay? Izajasz 66 rozdział, on mówi o tym stanie rozdwojenia duszy. Od 1 wersetu 66. Tak mówi Pan, niebo jest moim tronem, a ziemia podnóżkiem moich nóg. Jakiś to dom chcecie mi zbudować i jakieś to miejsce, gdzie mógłbym spocząć, tak? To jest nasze pragnienie, żeby duchowo zbudować taki dom, żeby on spoczął, tak? To jest dobre pragnienie, Bóg chce przyjść. Ale dalej mówi tak, przecież to wszystko moja ręka uczyniła, także to wszystko powstało, mówi Pan. Posłuchajcie tych słów, to są bardzo mocne słowa. Lecz ja patrzę na tego, który jest pokorny i przygnębiony na duchu i który z drżeniem odnosi się do mojego słowa. Ja patrzę na tego. To nie znaczy, że Bóg spojrzał. Chodzi o jego przychylność. Chodzi o to, że on zwraca uwagę na tego typu ludzi, a zwraca po to, by być z nimi, by im błogosławić, by odpowiadać na ich modlitwy, by wylewać błogosławieństwo na tego, by chodzić z tymi ludźmi. Jeśli my chcemy być kościołem, gdzie on spocznie, to musi to być postawa naszych serc, że będziemy przed nim pokorni i będziemy z drżeniem odnosić się do jego słowa. Wiecie, co to znaczy? Odwrotnością tej pokory to jest to kłócić się z Bogiem. Nie chcesz go słuchać. Myślicie, że nie ma takich chrześcijan? Powiem, wielu jest. W rozmowach rozmawia z nimi, ty im pokazujesz, zobacz, co słowo mówi. Ale wiesz, i po prostu, i on ma swoje. Kochani, to nie jest pokora przed Bogiem. Ja nie mówię teraz o tym, że ktoś ma mnie słuchać, ale jeśli my rozmawiamy o Słowie Bożym, to my wszyscy musimy się uniżyć przed tym Słowem. Jeśli chcemy w ogóle mieć z Nim relację, co Jezus powiedział? Kto mnie miłuje, będzie przestrzegał moich przykazań. Kto mnie nie miłuje, nie będzie ich przestrzegał. To jest proste. Myślisz, że kochasz Jezusa? To pomyśl, jaki ma stosunek do Jego przykazań i do Jego słów. Jeśli lekko myślisz o tym, jeśli nie ma znaczenia dla ciebie, co Jezus mówi, jak masz żyć, jaki masz mieć styl życia i myślisz, że kochasz Niego i podnosisz ręce i śpiewasz, Jezu, ja Cię kocham, Cię uwielbiam, to po prostu to jest obłuda. To jest tak, jakby moja żona ciągle mi mówiła, kocham Cię, ale po prostu wszystko robiła inaczej, jak ja ją proszę. To nie ma sensu. To nie jest żadna miłość. My jesteśmy narzeczoną Jezusa. On mówi do nas słowa. On daje nam przykazania. Jeśli ja nie chcę Go słuchać, to moje pieśni też nie mają dla Niego znaczenia. Ale posłuchajcie trzeci werset dalej. On tu mówi, co mu się podoba. Teraz mówi o innym stanie, w który wszedł Izrael. I to był stan rozdwojenia duszy. Kto zażyna na ofiarę wołu, a zarazem jest mordercą ludzi. Kto ofiaruje owce, a zarazem łamie kark psu. Kto składa ofiarę z pokarmów, a zarazem rozlewa krew świni. Kto spala kadzidła, a zarazem czci bałwana. Ci obrali sobie swoje drogi i ich dusza ma upodobanie w ohydach. Wiecie, to jest niesamowite. Tu jest zawsze na początku jest wymieniona dobra rzecz, ale zaraz jest zła. To jest stan rozdwojenia duszy. Oni składają woła na ofiarę. To jest okej, okay, Bóg mówi, macie składać, tak? Ale za chwilę mordują ludzi. Robią inną dobrą rzecz, za chwilę znowu kolejną złą. I Bóg tu mówi, że to jest ohyda. On tak nie chce. Nie chce, by nasze życie tak wyglądało. Więc dlaczego ja to mówię? Bo to jest taki wstęp. Bo powiem tak, jeśli my tego nie zrobimy, to nie ma dalej żadnej mowy o duchowej walce, ok? Nie wygłupiajmy się. Pierwsza rzecz, musimy przyjść do miejsca, żeby poddać się Bogu. W pokorze przyjąć Jego słowo. Jeśli coś trzeba zmienić, nawrócić się, pokutujemy, przepraszamy i wracamy do Niego. Ok? I co jest potem? Jezus mówi, pokutujcie i wierzcie w Ewangelię. Potem pozostaje nam wierzyć. Efezjan 6 rozdział, od 10. W końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi, gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz nad ziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Zauważcie w 10. wersecie. jest powiedziane, umacniacie się w Panu i w potężnej mocy Jego. Potężna moc Jego. Potężna moc Ducha Świętego. I ta potężna moc Ducha Świętego, ona jest zawarta w tej całej zbroi, o której potem mówi Paweł. To jest to. Ta potężna moc Jezusa, to jest ta zbroja, o której on potem mówi. Kiedy my ubieramy tą zbroję, to my umacniamy się w potężnej mocy Jezusa. To jest potężna moc, to jest moc większa niż każda inna moc. Więc my możemy być w miejscu, gdzie będziemy zwyciężać, bo on daje nam swą potężną moc. Ale my mamy ją ubrać. On mówi, przywdziejcie. To jest coś, co ja mam zrobić. Ty masz zrobić. Bóg nie zrobi tego za ciebie. I teraz 11. Po co jest ta zbroja, słuchajcie? Cała zbroja. Abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi. Tu słowo dosłownie w Grece mówi karcerstwa, matactwa. Perfidne kłamstwa. Wyspecjalizowane. To znaczy, on przygotowuje sytuację, żeby złapać cię w kłamstwo. On stworzy okoliczności, on będzie różne rzeczy, po prostu robił intrygi, żebyś ty wszedł w miejsce, gdzie cię uderzy i ty przyjmiesz myśl, którą on wrzuci w twoje serce. I wtedy jesteś załatwiony. I chciałem powiedzieć tak. Każda myśl ma autora. Nie ma myśli, które się rodzą znikąd. Myśl to znaczy, że ktoś do ciebie mówi. Jeśli ciągle masz myśli, że ktoś cię oskarża, to jest duch potępienia, który ciebie atakuje. Jeśli to jest strach, to Paweł mówi do Tymoteusza, Bóg nie dał ci ducha strachu. Dał ci ducha mocy, miłości, trzeźwego myślenia. I słuchajcie, naprawdę. Są hordy demoniczne uwolnione na świecie. Atakują nas. Przede wszystkim. Po co mają świat atakować? Nas chcą zatrzymać. Nas. To, co mu rozmawiamy. Żebyśmy nie byli owocni. Żebyśmy nie byli w miejscu, gdzie my będziemy pokonywać ich. Gdzie my będziemy zdobywać dla Ewangelii tereny. Idąc z mocy Ducha Świętego. To jest, słuchajcie, to jest strategia. Tu nic się nie dzieje przypadkiem. Jedna siostra kiedyś na modlitwie miała wizję, jak zobaczyła pewną moc i była mapa rozłożona. I była narada. Oni nie są głupi, ja już powiedziałem, rozumiecie? Jest planowanie, jest badanie. To, co mówił wczoraj wam te świadectwo, ja czytałem, to jest właśnie człowiek z Afryki, John Mulinde o tym mówi. I on nie powiedział jeszcze jednej rzeczy. Że kiedy są ci ludzie, których te modlitwy się przebijają i mają ten ogień i chodzą i wtedy demony nie mogą nic zrobić tym ludziom, to wtedy jest narada. Ten człowiek, on brał w tym udział. Spotykają się duchowe siły i oni mówią tak, badajcie jego życie, badajcie, zobaczcie, gdzie ma słabe punkty, sprawdźcie, gdzie można go dopaść, gdzie można go uderzyć, żeby zabrać ten ogień. Żeby zatrzymać jego modlitwy. Żeby zatrzymać jego wiarę. To nie jest fikcja. On brał w tym udział. On wychodził z ciała i brał w tym udział. John Mulinde po tym, on mówi, 10 dni pościłem, się pytałem Boga, czy to jest prawda, bo nie był w stanie uwierzyć. Bóg powiedział tak. Po 10 dniach Bóg mówi tak, to jest prawda. Świadectwo tego człowieka. Więc chcę powiedzieć, to nie są żarty. Rzeczy, które przytrafiają się nam, nie są przypadkami. Ktoś chce nas zatrzymać. Ktoś chce nas zdołować. I jest w tym inteligencja. I oni badają nas, jak nas dopaść. Każdego z nas. Trzynasty werset. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą. Jeszcze może powiem tak. Kiedy ta zbroja jest po to, że kiedy przychodzi ten czas, kiedy on cię chce dopaść, to ty wtedy będziesz w stanie rozróżnić to, rozumiecie? Jego kłamstwo i dać temu odpór. Nie wpuścisz do swojego serca. Nie przyjmiesz go. Nie zaczniesz żyć według tych myśli. Nie zaczniesz wierzyć w te myśli. Rozpoznasz się i powiedz nie. Nie. I tym jest chodzenie w zwycięstwie. I cała bitwa jest w umyśle. Cała wojna. Derek Prince mówi to samo. Całe pole bitwy to jest nasz umysł. W co my wierzymy? Co myślimy? Jakie myśli dzisiaj kierują tobą? W co wierzysz dzisiaj? Jaki obraz Boga masz w sercu? Jaki obraz siebie nosisz w sercu? Oto wszystko jest bitwa. Wróg chce ci dać taki obraz Boga i taki obraz ciebie, żebyś siedział w kącie i narzekał. I tylko tym się zajął. O ja, biedny, nieszczęśliwy. O ja, ja, ja. O ja, ja, ja. Powiem wam, bardzo mnie dotknęła jedna rzecz ostatnio. Derka Prince'a słuchałem, jeden wykład o uzdrowieniu. Bardzo mnie to dotknęło. Mówi, jedno z największych proroctw, jakie miał w życiu. W tym proroctwie była taka fraza, gdzie Bóg to powiedział. Siedzieć cicho, to umierać. W tym proroctwie Bóg to mówi. Siedzieć cicho, to umierać. Jeśli przychodzi ta opresja, jeśli ty ją przyjmujesz, te wszystkie myśli, które przynoszą ci ten dół, cokolwiek to jest, czy strach, i jeśli siedzisz cicho i nie robisz nic, umierasz. Duchowo, a może się wydarzyć, że fizycznie. Kiedy Rick G. Joyner miał tą wizję, pamiętacie? Całe zastępy wierzących szły w kajdankach, a on mówi, dla niego było szokiem, że oni dalej mieli miecze. On nie był w stanie uwierzyć. Co się dzieje? Dlaczego tak jest? Oni mogli coś zrobić, ale nie zrobili. Siedzieli cicho. Dobra, 13 werset. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym. I dokonawszy wszystkiego, ostać się. Wiecie, to nie jest tak, że wiesz, wiecie, to przychodzi i w imieniu Jezusa odejść, to od razu odchodzi. Tu jest napisane, że przyjdą chwilę, musisz wszystko zrobić, co możesz. Wszystko. Użyć wszystkiego, całej Bożej zbroi, żeby się ostać. Taka opresja może przyjść, ale możesz się ostać, możesz zwyciężyć. Stójcie tedy opasawszy biodra swoje prawdą. I to przyszło ostatnio do mnie jako objawienie. W sposób, że aż czuję, jak Duch Święty spływa na mnie. Myśmy z Marianem we dwóch się modlili, a Marian mówi, ty, ja widzę namaszczenie na tobie, a ja czuję, jak spływa na mnie. Słuchajcie, pasma. Znaczy nie pas, to jest napisane przepasasz, tak? Ja, bo pas to się kojarzy tu. W pierwszym Piotra, a później będziemy czytać, albo może teraz. 1 Piotra 1,13. Dlatego okiełzajcie, to słowo okiełzajcie jest te same słowo, co przepaście tutaj. To jest te same słowo, okej? Okay? Także możemy czytać, dlatego przepaście umysły wasze i trzeźwymi będąc, połóżcie całkowicie nadzieję waszą w łasce, która wam jest dana w objawieniu się Jezusa Chrystusa. Więc widzimy, te przepasanie prawdą dotyczy umysłu. Dotyczy umysłu, okej? Okay? Przepaście umysły waszej, trzeźwymi będąc, połóżcie całkowicie, a tu jest napisane, stójcie tedy, opasawszy biodra swoje prawdą. To są biodra myśli. Tak mówi słowo. Więc chodzi o to, co myślisz. I wiecie, pierwsza rzecz, kiedy się budzisz, załóż pas prawdy. To jest pierwszy element zbroi. Co to jest prawda? To jest Słowo Boże. Ja dzisiaj się obudziłem i powiem wam, byłem w całkiem innym wymiarze niż mówi prawda. W całkiem. Nic złego nie zrobiłem. 3 dni pościłem, pokutowałem, szukałem Boga. Wczoraj miałem wspaniały czas jeszcze wieczorem tutaj. Położyłem się spać, rano wstaję, otwieram oczy. Gdzie ja jestem w ogóle? W sferze ducha ja nie wiem, gdzie ja byłem w ogóle. I zakładam pas prawdy. I zaczynam uwielbiać Boga. Zaczynam się modlić. Zaczynam proklamować to, co Czarek mówił, jego słowo. I zmienia się. I zmieniło się. Ale Coś musisz zrobić. Coś musisz zrobić. Okej? Więc teraz słuchajcie, nie możemy pozwolić sobie na to, że rządzą nami jakiekolwiek myśli. My mamy podbić myśli w posłuszeństwo Chrystusowi. 2 Koryntian 10:5. Każdą myśl podbijamy w posłuszeństwo Chrystusowi. Nie będą rządzić mną byle jakie myśli. To ja mam swój umysł sprowadzić do miejsca przepasania prawdą. I tu jest podstawowa walka. I tu często już dziękujemy. Wiecie, kiedy jeszcze przychodzą te myśli od złych duchów, to nie jest tylko myśl. Za tym przychodzi stan emocjonalny. Jeśli on ci daje, mówi słowa, które mają przynieść strach, to ty zaczynasz czuć strach. Jeśli mówi potępienie, ty się czujesz potępiony. Tak? Jeśli to jest troska, to się zaczynasz martwić. Na wiele spraw. Ale w tym samym czasie w sferze ducha istnieje prawda. Tym, kim jest Jezus. To, co dla ciebie zrobił. To, kim jesteś w Nim. Więc musisz wziąć odpowiedzialność za swój umysł. I zrobić coś, żeby podbić w posłuszeństwo go Jezusowi. Zobaczcie Filipian. Filipian 4, 8. Wreszcie, bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. Pierwsze, co prawdziwe. Myślcie tylko o tym, co prawdziwe. Tylko o tym, co prawdziwe. I to, co nas wróg bombarduje, on chce wrzucić to, co jest kłamstwem. To, co jest nieprawdziwe. Odpowiedzią na to jest prawda. Jest prawda. I to jest to, że każdy z nas musi być zdyscyplinowany. Musi karmić się Słowem Bożym. To jest odpowiedzialność każdego z nas. Inaczej nie rozróżnisz tego, kiedy przyjdzie wróg, żeby cię strzelić. Ja miałem taki obraz, wiecie, że w czasie wojny, tak, jak jest wojna i powiedzmy gdzieś w namiotach siedzą, jeszcze w starszych czasach, to jak ktoś się obudzi rano i on chce pójść za potrzebą, to już musi założyć zbroję, bo może strzało dostać. I to samo jest z nami. Ty się budzisz i pewna presja na ciebie chce być już wywarta. I to nie jest twój umysł. To są moce ciemności, które chcą cię zdołować już z samego rana. Okej? Co Wigglesworth robił? Pierwsze, co budził się, wyskakiwał z łóżka i kilka pieśni chwały dla Boga. I on był znany z tego, że był tak stabilny. Jego nie poruszały żadne myśli, uczucia. On mówi, to jest nieważne, co ja czuję. Mówi, bo to nie jest prawda. Prawda jest to, co mówi Słowo Boże. On właśnie żył w taki sposób. On chodził w zbroi Bożej. Chodził w zbroi Bożej. I słuchajcie, my się musimy tego nauczyć. To nie jest łatwe, to nie jest przyjemne i lekkie. Kiedy czujesz potępienie, musisz coś zrobić. Musisz wyjść przeciwko temu uczuciu, chociaż może być bardzo realne i silne. Ale co mówi Słowo? Że masz przebaczenie w Jezusie. Jeśli wyznałeś ten grzech, nie masz prawa czuć winy. Jeśli czujesz tą winę, to jest na 100% wróg. Na 100%. A twoim dziedzictwem jest sprawiedliwość w Chrystusie. Ale musisz coś zrobić. Musisz mieć prawdę. Musisz wziąć tarczę. Musisz wziąć ten pancerz, tak, sprawiedliwości. Musisz wziąć miecz i musisz zawalczyć o swoją sprawiedliwość. Potem, teraz tylko tak powiem, później pokażę to w słowie, ale to jest, słuchajcie, niesamowite. Nasze życie polega na tym, jako wierzący, że jest nam dana łaska w Chrystusie. Jest wymiar łaski. To jest tak, jakbyś w duchu miał wymiar łaski. I w tej łasce jest wszystko. I łaska, słuchajcie, to jest coś, co Bóg nam dał za darmo. i coś, co już jest nasze przez ofiarę Jezusa. Ale słuchajcie, żeby tą łaskę wziąć do mego życia, po pierwsze, muszę ją poznać, daną obietnicę, po drugie, muszę w nią uwierzyć. Wtedy, tylko wtedy zaczynam żyć w realności tego, co jest mi dane w Chrystusie. Mamy tak wiele dane, tak wiele, ale ja mam sam sobie to przyswoić. Ja mam to wziąć. Ja mam zawalczyć o to. To jest tak, że sprawiedliwość jest dla nas wszystkich. Ilu z was mamy problemy z winą? Nie podnoście rąk. Ja wiem, bo ja też mam. Dlaczego? Bo wróg chce cię okraść. I ty musisz coś zrobić. Musisz przeciwstawić się temu. Wróćmy do tego pierwszego Piotra jeszcze. 1:13. Zobaczcie, co jest napisane. Dlatego okiełzajcie umysły wasze i trzeźwymi będąc, połóżcie całkowicie nadzieję waszą w łasce, która wam jest dana w objawieniu się Jezusa Chrystusa. Więc tu jest powiedziane, na czym twój umysł ma się skupić. Na łasce, która jest ci dana w Jezusie Chrystusie. Okiełzajcie wasze umysły, przepaście i całą nadzieję złóżcie w łasce, która jest dana w Chrystusie. Więc ty musisz poznać tą łaskę. Musisz poznać swoje dziedzictwo. Co się stało dla ciebie w Chrystusie? Co Bóg ci dał? Zobaczcie 1 Koryntian 2:12. A myśmy otrzymali nie ducha świata, lecz ducha, który jest z Boga, abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarzył. Więc Bóg już nas obdarzył w Chrystusie. Jest łaska. Łaska za łaską, pełnia łaski. Wszystko, czego potrzebujesz, Chrystus dla ciebie to zrobił na krzyżu. Ale ty, my mamy problem w ogóle, żeby dowiedzieć się o tym, tak? Więc co jeszcze Bóg robi? On posyła Ducha Świętego, abyśmy wiedzieli, czym On nas, co On nam dał. Więc Duch Święty przychodzi i On chce nas wprowadzać w to wszystko, co już jest nasze. W Chrystusie, rozumiecie? To już jest nasze. Masz masę rzeczy w łasce dane ci. Masę. Ale musisz się dowiedzieć. I musisz wiarą sięgnąć po to i wziąć to. Nie bardzo was przekonuję, widzę, ale mam teraz fragment, który was przekona. Ok? Teraz zobaczycie, teraz was przekona. Na pewno. Tak myślę? Chyba. Może mi się uda. Ok. Tak. List do Rzymian, 5 rozdział. Pierwsze 2 wersety. Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu też mamy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której stoimy i chlubimy się nadzieją chwały. W jaki sposób mamy dostęp do łaski? Tylko. Tylko. I teraz słuchajcie, Paweł mówi, nie tylko mam dostęp, my w niej stoimy. Słuchajcie, wyobraźcie sobie, to jest, powiedzmy tutaj, coś takiego, że to jest łaska, która dana dla mnie jest w Chrystusie. Jest tu. I tu jest wszystko. Jest usprawiedliwienie, jest miłość, jest pojednanie, jest błogosławieństwo, wszelkie, uzdrowienie, wszystko. To jest łaska, Bóg już mi to dał. Okej? I teraz Paweł mówi, my przez wiarę mamy przystęp do tej łaski. Ona już jest, ona jest cały czas. Wymiar łaski jest cały czas. Jezus, kiedy umarł, zawołał tetelestaj. Dokonało się. Doskonale dokonano. I Ojcze, zrobiliśmy to. Jest dla nich teraz łaska. Dla każdego, kto uwierzy. I Paweł mówi, my przez wiarę wchodzimy w tą łaskę i mówi, stoimy w niej i chlubimy. On mówi, nawet nie wychodzę z niej. Mówi, ja przez wiarę jestem w tym... No, co się stało, kochani? Przez wiarę, rozumiecie, mamy stać w niej. Mamy przepasać swoje umysły i cały czas być skupionymi na tej łasce, która już jest mi dana, kiedy Jezus umarł za mnie na krzyżu. I stojąc w tej łasce, mam Go uwielbiać za to. Mam dziękować Mu za to. To umacnia mnie w wierze. Ostatnio miałem też tutaj tak na modlitwie, gdyśmy się zaczęli modlić z Czarkiem, z Marianem, i ja po prostu zacząłem dziękować, tak? Panie, dziękuję Ci, że jestem sprawiedliwy nie przez siebie, ale Ty ubierasz mnie w swoją sprawiedliwość. I zacząłem dziękować. I w jednej chwili poczułem, jest obecność Boża. I z żadnego potępienia, i radość, sprawiedliwy jestem, tak? W jaki sposób? Przez wiarę. Przez wiarę masz dostęp do tej łaski. Nie tylko. Teraz słuchajcie. Jeśli wierzysz, to powiedz. Dowody, a największym dowodem wiary jest dziękczynienie. Dlatego to jest tak ważne. I wiecie, to jest tak, że możesz tego nie czuć, bo nie ma nic wspólnego z tym, co czujesz. Wymiar łaski jest prawdziwy. To jest prawda. Nie jest prawdą to, co czujesz. Prawdą jest Słowo. Prawdą jest Chrystus. Prawdą jest łaska. Prawdą jest Golgota. Więc jeśli to jest prawdą, to dlaczego mam wierzyć w coś innego? To ja mam wziąć to i wprowadzić w tą łaskę, a nie pozwalać, żeby wróg mnie trzymał poza tą łaską. Oto, słuchajcie, jest cała walka tutaj. Więc kiedy się budzisz, co jest prawdą? Prawdą jest łaska. Jest powiedziane w pierwszym rozdziale Ewangelii Jana, łaska i prawda stały się przez Jezusa. Łaska i prawda. Jezus mówi, ja jestem prawdą, ja jestem drogą, ja jestem życiem. Pierwsze, kiedy się tylko obudzisz, to jest naprawdę, róbmy to. Załóż tą prawdę na swój umysł. Ubierz się w to. I jest ta rola właśnie dziękczynienia. I ja powiem wam, myślę, że to jest niesamowicie ważne. Niesamowicie. Uwielbianie Boga. Chwalenie Boga, dziękczynienie za to, co już mamy. W ten sposób my właśnie wchodzimy w ten wymiar tej łaski. Jeśli ja nic nie robię, jeśli nic nie będę wypowiadał ustami, nic się nie stanie. Wiecie, 10 rozdział Rzymian, nie będę go czytał całego, ale tutaj co jest powiedziane, że właśnie, że blisko ciebie jest słowo i tak dalej. Kiedy to wszystko przeczytasz, ja słuchałem, Derek Prince o tym powiedział, mnie to bardzo się spodobało. I tu jest 3 razy właśnie o tym ta relacja serce-usta. I dwa razy najpierw jest powiedziane słowa, a potem serce, a 3 razem dopiero jest powiedziane, kiedy uwierzysz w sercu, wyznasz ustami. No co to znaczy? Ty możesz budować swoją wiarę przez swoje usta. Bo wiara jest ze słuchania. I jeszcze tak, w nas jest Duch Święty, który potwierdza prawdę. Kiedy ja zaczynam ogłaszać to, co jest prawdą, Duch Święty we mnie, On razem ze mną poświadcza mi to. Powstaje we mnie. To jest tak, że ja wtedy pozwalam Jemu działać w moim życiu. Jeśli ja nic nie zrobię, On nie ma co zrobić. To jest tak ważne, rozumiecie? On nie ma co zrobić. Jeśli ja przyjąłem myśli wroga, jeszcze gorzej, jeśli zaczynam wypowiadać myśli wroga. O, ja biedny. Oj, wszystko skończone. My umacniamy wtedy warownie demoniczne w naszym życiu. Myśmy z Marianem ostatnio byli w pewnym miejscu, myśmy się modlili o różnych ludzi, Ania też jeszcze była z nami. I wiecie, można naprawdę, my mamy znienawidzić diabła. Myśmy widzieli, co on robi ludziom, tak? Modliliśmy się o pewne osoby. Była pewna osoba, którą ktoś niesamowicie skrzywdził, jej mąż. I diabeł na nią włożył takie poczucie winy, że to jest jej wina, że po prostu nie było jej. Całkowicie rozwalone, zniszczone życie. I myśmy zaczęli się modlić i Bóg dosłownie zaczął krzyczeć, to nie jest twoja wina. I coś, ona mówi, coś zeszło mi z klatki piersiowej. W jednej chwili taka była. Za chwilę już miała słowa do innych, modliła się. W ogóle wyjeżdżaliśmy, inna osoba. Ale wiecie, co to pokazuje? Jak on, po prostu on każdego, kogo może, to chce dopaść. I przynieść zniszczenie, dół do twojego życia. Zobaczmy teraz Kolosan, 2 rozdział. Tu jest ta sama zasada pokazana, co w Rzymian. Kolosan, 2 rozdział. Może od 1 wersetu. Chcę bowiem, abyście wiedzieli, jak wielki bój toczę za was i za tych, którzy są w Laodycei, i za tych wszystkich, którzy osobiście mnie nie poznali, aby pocieszone były ich serca, a oni połączeni w miłości zdążali do wszelkiego bogactwa, pełnego zrozumienia, do poznania tajemnicy Bożej, to jest Chrystusa, w którym są ukryte wszystkie skarby mądrości poznania. To jest właśnie ta łaska. Okej? On o tym tu mówi. O łasce już dla nam danej w Chrystusie. I on mówi, żebyście wy wszyscy zmierzali, żebyście poznali bogactwa, które są zawarte w Chrystusie, w krzyżu, w tym wszystkim, co dla was zrobił. Mówi, ja chcę tego, tak? Dalej mówi, a to mówię, żeby aby was nikt nie zwodził rzekomo słusznymi wywodami, bo chociaż ciałem jestem nieobecny, to jednak duchem jestem z wami i raduję się, widząc, że jest u was ład i że wiara wasza w Chrystusa jest utwierdzona. I teraz słuchajcie. Jak więc przyjęliście Chrystusa Jezusa Pana, tak w Nim chodźcie. Jak przyjęliśmy? Tylko przez wiarę. On nie mówi tylko przyjąć Chrystusa, to nie znaczy przyjąć imię Chrystusa. To znaczy uwierzyć, usłyszeć o tym wszystkim, co On dla ciebie zrobił. I wtedy ty przejmujesz Chrystusa, okej? O tym Paweł mówi. On mówi, ja wam malowałem Chrystusa ukrzyżowanego. On im głosił to. To wszystko dziedzictwo, które w Chrystusie było dla nich, tak? I on mówi, tak jak przyjęliście, tak chodźcie w nim. I słuchajcie dalej, siódmy werset. Wkorzenieni weń i zbudowani na nim i utwierdzeni w wierze, jak was nauczono, składając nieustannie dziękczynienie. Więc wchodzisz w tą łaskę, w poznanie tej łaski, która jest w Chrystusie. Stajesz w tej łasce i nie dajesz się wyprzeć z miejsca dziękczynienia i uwielbienia Boga. To jest zwycięstwo. To jest zwycięstwo. I chciałbym parę słów jeszcze, które mi przyszły w sercu w temacie uzdrowienia. Izajasz 53 otwórzmy i przeczytajmy 4 i 5 werset. Izajasz 53, 4, 5. Teraz czytamy o łasce, która jest dana w Chrystusie. Lecz On nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie, a my mniemaliśmy, że jest zraniony przez Boga, zbity i umęczony. Lecz On zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze, ukarany został dla naszego zbawienia, a Jego ranami jesteśmy uleczeni. I w pewnej książce przeczytałem jedno zdanie i od tego zaczęło się, że coś Duch Święty zaczął mówić do mnie. I to zdanie brzmiało tak. Wiara polega na tym, że daną obietnicę traktujesz osobiście. I kiedy to przeczytałem, wierzę, że Duch Święty zaczął mówić do mnie w sercu. I powiedział mi tak. My nie mamy problemu wierzyć, że Chrystus jakieś choroby wziął. Ale mamy problemy, żeby wierzyć moje wziął. Zgadzacie się z tym? Teoretycznie my przecież jesteśmy chrześcijanie, nam pada nie wierzyć w słowo, tak? Więc oczywiście on choroby wziął. Ale żebyś wziął uzdrowienie, ta obietnica musi stać się dla ciebie osobistą. Musisz mieć głęboką pewność w sercu, że twoje wziął. I teraz posłuchajcie. Albo jeszcze nie. Sorry, ale to jest taki troszkę spontanicznie. Ale teraz słuchajcie, to słowo, które tu czytamy, 4 werset, on nasze choroby, tak, nosił, nasze cierpienia wziął. Słowo nasze możemy przetłumaczyć nas wszystkich. Zgadzacie się? Dzieło krzyża jest dla wszystkich. Nie jest dla niektórych. Nie jest dla wybranych ludzi. Nasze znaczy twoje i moje i wszystkich. To jest to, co w Chrystusie stało się na krzyżu. To jest to, kiedy On wykrzyknął tetelestaj. On powiedział, to się stało. To się stało. 1 Tymoteusz 2:5-6. Ja pamiętam to. Mówi tak. On stał się okupem za nas wszystkich, aby o tym świadczono we właściwym czasie. Ja podkreślam słowo wszystkich. Za wszystkich stał się okupą. 2 Koryntian 5, 14, 15 jest powiedziane, że jeden umarł za wszystkich, bo wszyscy byli umarli. Jeden umarł za wszystkich. Rzymian 10, 13 mówi, każdy, kto będzie wzywał jego imienia, będzie zbawiony. Dlaczego? Bo to jest dla wszystkich. Golgota jest dla wszystkich. Dla wszystkich, którzy uwierzą. A w Golgocie, czytamy, zawarte jest uzdrowienie w jego ranach. Dla kogo? Teraz posłuchajcie. Czy jest tak, że ktoś naprawdę pokutuje, wzywa imienia i my nie wierzymy, że Bóg mu odpuści grzechy? To jest niemożliwe. Dlatego, że to jest dla wszystkich. To jest niemożliwe, że dwóch tak samo pokutuje, dwóch woła i Bóg jednego zbawia, drugiego nie. To jest niemożliwe. Bo to jest dla wszystkich. A z uzdrowieniem? Dlaczego są niektórzy uzdrowiani, a niektórzy nie są? Czy Golgota jest tylko dla innych? Czy dla ciebie, dla mnie nie jest? On powiedział, nasze wziął, nas wszystkich. Ale mamy problem z uczynieniem tego osobiście. Wiecie dlaczego? Myślę, że najczęstszym powodem jest to, czujemy się niegodni. To tak, on to zrobił, ale dla mnie często jest tak, że poczucie nawet delikatne winy sprawia, że nie jesteś w stanie przyjąć obietnic. Czujesz, że trochę się czujesz, ale przecież Boże, tak zawaliłem. Ale tak zgrzeszyłem, tyle razy. Dlatego pewnie mam chorować. 2 rozdział Marka Ewangelii, od 1 wersetu. I znowu po kilku dniach przyszedł do Kafarnaum i usłyszano, że jest w domu. Jeszcze moment. Mateusz najpierw 8. Chcę jeszcze coś podkreślić. To, że uzdrowienie jest dla wszystkich, jest niesamowicie potwierdzone w służbie samego Pana Jezusa. I przeczytajmy właśnie te wersety. Mateusza 8, 16, 17. A gdy nastał wieczór, Mateusz składa świadectwo. Przywiedli do Niego wielu opętanych, a On wypędzał duchy słowem i uzdrawiał wszystkich, którzy się źle mieli. Dlaczego? Aby się spełniło, co przepowiedziano przez Izajasza, proroka mówiącego, On niemoce nasze, czyli nas wszystkich, wziął na siebie i choroby nasze poniósł. Dlatego Jezus uzdrawiał wszystkich. To nie znaczy, że On biegał za wszystkimi i wszystkich uzdrowił, ale to znaczy, że wszyscy, którzy przyszli do Niego, otrzymali, bo On wziął ich wszystkich choroby. I zobaczmy teraz ten Marka, 2 rozdział. I znowu po kilku dniach przyszedł do Kafarnaum i usłyszano, że jest w domu i zeszło się wielu, tak że iść się przed drzwiami już pomieścić nie mogli, a On głosił im słowo. Tu będzie ta historia z tym dachem. Ja chcę króciutko powiedzieć. Wiecie, ja słuchałem nauczania, że niektórzy w ogóle, jaką wiarę mieli ci ludzie. Niesamowitą w ogóle, nieosiągalną dla nas. I to w ogóle nie tak było. W Kafarnaum kilka dni wcześniej Jezus był. To jest tam, gdzie On wypędził demona najpierw. Tak? Potem przyszedł do teściowej Szymona. Zgromił gorączkę, a potem jest napisane, że przyprowadzili mu wszystkich. Wszystkich w Kafarnaum, którzy się mieli źle. I jest powiedziane, o nich pouzdrawiał. To musiało trwać do późnych godzin nocnych prawdopodobnie. Wkładał ręce, uzdrawiał, wypędzał, rozumiecie? I teraz on później, na drugi dzień po tej akcji, rano się modli. Uczniowie przybiegają, mówi, słuchaj, wszyscy cię już szukają. On mówi, nie, musimy iść gdzie indziej. Bóg go gdzie indziej powiedział, musimy do innych wiosk pójść. I poszli gdzie indziej. I tu czytamy, że po kilku dniach wrócił. Oni nie potrzebowali wielkiej wiary. Jeśli wiecie, to było tak, że Jezus by tutaj dzisiaj uzdrawiał wszystkich i nagle odszedł, a my byśmy jeszcze jednego znaleźli, który jest chory, ale on za kilka dni wrócił, to wiecie co? Ja też bym z nim biegł do Jezusa. To jest proste, bo oni znali go jako tego, który uzdrawiał wszystkich. Więc oni wiedzieli jedno, tylko go dostarczymy przed niego, będzie zdrowy. Nie ma tematu. Wszystkich uzdrawia. Dlatego mieli wiarę rozebrać dach, tak? I spuścić tego człowieka. Dobrze. I piąty werset. A Jezus, ujrzawszy wiarę ich, rzekł paralitykowi: Synu, odpuszczone są grzechy twoje. A byli tam niektórzy z uczonych w piśmie, ci siedzieli i rozważali w sercach swoich. Czemuż ten tak mówi? On bluźni. Któż może grzechy odpuszczać oprócz jednego Boga? A Jezus zaraz poznał w duchu swoim, że tak myślą, i rzekł im: Czemuż tak myślicie w sercach swoich? Cóż jest łatwiej rzec paralitykowi: odpuszczone są ci grzechy, czy rzec: wstań, weź łoże swoje i chodź? Lecz abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma moc odpuszczać grzechy na ziemi, rzekł paralitykowi: tobie mówię, wstań, weź łoże swoje i idź do domu swego. I wstał i zaraz wziął łoże i wyszedł wobec wszystkich, tak iż się wszyscy zdumiewali i chwalili Boga i mówili: nigdyśmy nic podobnego nie widzieli. Wiecie, jak ja to rozumiem? Ten człowiek miał głębokie poczucie winy. On wiedział, że on zawalił. Ja tak wierzę. On wiedział, że ma problem. Wiedział prawdopodobnie, że jego grzech, jego choroba jest spowodowana jego grzechem. W Izraelu ludzie mieli tą świadomość w tamtych czasach. Oni znali Pisma. I Jezus też wiedział o tym, co ten człowiek czuje. On znał serce. I kiedy ten człowiek, wiecie, go spuszczali, bardzo prawdopodobne, że miał w sercu takie myśli: nic się nie stanie. Ja wiem, jak żyłem. Wiem, jak zawaliłem. I niosę konsekwencje swojego grzesznego życia teraz. I pierwsze, co usłyszał: Synu, twoje grzechy są odpuszczone. To otworzyło drogę do uzdrowienia. Za chwilę Jezus mówi: a teraz wstań, weź łoże i chodź. On przebacza grzechy nasze i uzdrawia choroby nasze. Jeśli czujemy się, że zawaliliśmy, on umarł za twoje grzechy. On mówi: odpuszczam ci. Wziąłem na siebie twoje winy. Mało tego, nie tylko wziąłem, ja już za nie zostałem ukarany. Nie musisz nigdy być ukarany, bo ja zostałem ukarany. Możesz przyjąć sprawiedliwość, możesz przyjąć przebaczenie, a za chwilę chcę cię uzdrowić, bo to zawiera się w tym samym. W Rzymian jest powiedziane, zaraz ja to znajdę, bo nie chcę przekręcić, ale to jest wspaniały werset. Gdzieś piąty rok, jest, tak. Tak, 17, 5:17 Rzymian, posłuchajcie tego. Albowiem jeśli przez upadek jednego człowieka śmierć zapanowała przez jednego, tu chodziło o Adama, o ileż bardziej ci, którzy otrzymują obfitość łaski i daru usprawiedliwienia, królować będą w życiu przez jednego Jezusa Chrystusa. Bóg chce, żebyśmy królowali w naszym życiu przez obfitość łaski, która jest w Chrystusie Jezusie. Ale automatycznie nie staje to się nasze. Musimy zawalczyć. Musimy w wierze wchodzić w tą łaskę. Fantastyczne te zdania, jakie przeczytałem w książce o uzdrowieniu. Człowiek, który naprawdę przez jego nauczania tysiące ludzi był uzdrowiony. Był pionierem. Przed wszystkimi Uglesworthami jeszcze. Ten Bosworth, mam taką książkę. Jedno zdanie tak mi się spodobało. On powiedział tak: zamiast słuchać diabła, co on kłamie tobie, zmuś go, żeby słuchał twojego uwielbienia. To jest fantastyczne. Zmuś go, niech słucha twojej wiary. Uwielbiaj Boga za obietnicę. Chwal Boga. On ucieknie. Nie wytrzyma po pewnym czasie. Powiem wam, miałem kiedyś uwolnienie. Ania Grzesiak, jesteś świadkiem, bo spadłem wtedy pod jej stopy w Wygnanowicach. Pamiętasz, Aniu? Nie? Ty wołałaś, o, przebudzenie, przebudzenie. Żeśmy... Tak, no, ale słuchajcie. Myśmy tam byli kilka dni. Ja byłem zaangażowany w różne rzeczy, w okultyzm też, różne magie jakieś, i narkotyki, i alkoholizm, wiele rzeczy, tak? I myśmy tam kilka dni byli i spędzaliśmy tylko na ogłaszaniu tych rzeczy, o których rozmawiamy. Nasze modlitwy całe to był: Jezu, Ty to zrobiłeś, Jezu, dziękujemy Ci, to było wszystko, co robiliśmy. Uwielbienie, był Piotr z nami, Grela, wspaniale żeśmy uwielbiali i żeśmy proklamowali. I słuchajcie, w pewnym momencie ja w ogóle nie rozmawialiśmy o żadnych uwolnieniach. W pewnym momencie po prostu ja czuję, że coś mam w gardle, schylam się, chcę odkrząknąć i w tym momencie mnie wyrywa z butów. I przez kilka metrów lecę w powietrzu tyłem. To skoczkowie by tak nie potrafili zrobić, co skaczą przez tyczkę chyba, tak? Nie potrafili by. I słuchajcie, jeszcze lecąc w powietrzu, naprawdę wam mówię, nogi, ręce, wszystko mi tak lata i jest ryk ze mnie. I spadam na podłogę, w ogóle nie czuję żadnego bólu, jakbym w puch spadł i słyszę w sercu, szarpnąwszy nim wyszedł krzyk. I wypełniała taka radość. Wiecie, co się stało? On nie wytrzymał. Nie wytrzymał naszej chwały, uwielbienia i nie wytrzymał proklamacji Ewangelii. Nie wytrzymał. Frank Hammond, który wyrzucał złe duchy z ludzi, bardzo dużo ich wyrzucał, mówi, że spotykał się z takimi, które wychodząc mówiły: ja już i tak nie chciałem tam być. Tak, że życie tej osoby, która trwała w uwielbieniu, po prostu tak dało mu popalić, że on już nie wytrzymywał. I mówi, bardzo łatwo było uwolnić tych ludzi. Bardzo łatwo. To jest, słuchajcie, my możemy coś zrobić, żeby jemu uprzykrzyć życie. Nie on nam, my możemy zrobić, żeby wróg czuł się źle. I to jest nasza chwała, nasze uwielbienie, oparte na tym, co Chrystus zrobił dla nas. To jest to, co mamy zrobić każdego dnia. Każdego dnia. Będą chwile, że będzie trudniej, tak? I powiem wam jeszcze ostatni werset. Przeczytam. Coś, co mi Bóg dał, ja się tego złapałem i mam dobre rezultaty. I to jest to, co Paweł mówi, jak wyglądało jego życie tutaj. I mnie to bardzo uderzyło. To jest Galacjan 2,20, ale ja się chcę skupić na drugiej części tego wersetu. Tam, gdzie jest powiedziane, słuchajcie, co Paweł mówi. A obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze, w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Więc on mówi, cała moja koncentracja, całe moje życie polega na tym, wierzę w tego, w Jezusa, nie w byle jakiego Jezusa, wierzę w Jezusa, który mnie kocha, który mnie tak kocha, że oddał siebie za mnie. A po co wydał siebie za mnie? Żeby łaska była dla mnie. Żeby dziedzictwo krzyża było dla mnie. Po to on to zrobił. I Paweł mówi, całe moje życie podporządkowuje tej jednej prawdzie. Wierzę w Chrystusa, który mnie kocha. Kocha mnie. I za mnie umarł, żeby dać mi łaskę za łaską. I to jest coś, co ja bardzo często robię ostatnio w ciągu dnia. Bardzo często to przypominam i dziękuję za to. Mówię, Panie, dziękuję Ci, że tak mnie kochasz, że umarłeś dla mnie. Wydałeś siebie za mnie, dla mnie. Ja wiem, że dla całego świata, ale dla mnie. My też to musimy zrobić osobistym. Okej? Dla mnie to zrobiłeś. Kiedy dociera do Twojego serca, że dla Ciebie, natychmiast w Tobie wybucha miłość do Niego. Natychmiast. Nie chcesz głupot, bo widzisz, że On dla Ciebie te cierpienia zniósł. Dla Ciebie była krew, rany, śmierć, ból. Dla Ciebie, dla mnie. I to jest coś, co jest prawdą. Że Jezus kocha. Więc jeśli się budzisz, ubierz się w to. Ubierz się w tą prawdę. To jest Jezus, który Cię kocha. Umarł dla Ciebie, żebyś był sprawiedliwy. Żebyś nie musiał chorować. Ja teraz nie chcę powiedzieć, że będziemy natychmiast wszyscy uzdrowieni. Ale chcę powiedzieć, że mamy zawalczyć o to. Jeśli to jest dla mnie, jeśli ta obietnica naprawdę osobiście jest dla mnie, to znaczy, że już mogę za nią dziękować. Okej? Okay? Jeszcze ten werset muszę przeczytać. Ale wezmę Gdańsko, bo tam jest lepiej. Hebrajczyków 11:13. Przypomina mi się. Fantastyczny werset. Coś zobaczycie w ogóle niesamowitego. 11-13. Słuchajcie, wszyscy oni, to są ci bohaterowie wiary, oni umarli w wierze, nie otrzymawszy spełnienia obietnic. Tu chodziło o Nowe Jeruzalem, o ich życie, tak? Wieczne. Ale słuchajcie dalej. Ale z daleka je ujrzeli. Teraz słuchajcie. I cieszyli się nimi. I witali je. I wyznawali, że są obcymi i pielgrzymami na ziemi. Słuchajcie, obietnice. To jest powiedziane obietnice. Oni je ujrzeli. Cieszyli się nimi i witali je. To jest to, co mamy zrobić. No bo tu jest inaczej, tak? Tak? I wyznawali je, tak. Że cieszyli się nimi, witali i wyznawali, że są obcymi przychodniami. To jest to, co mamy zrobić. Jeśli on wziął twoje i moje choroby, a widzimy w Słowie, że nie ma innej opcji. Jeśli to jest już moje w nim, to ja mam się tym zacząć cieszyć. Ja mam zacząć to witać. Ja mam wyjść na spotkanie temu. Ja mogę już za to dziękować, bo w sferze łaski to jest moje. Rozumiecie to? W sferze tej łaski to jest moje, ale wchodzę tam przez wiarę. Nie patrz na okoliczności. Nie patrz. Wiecie, okoliczności nie dają wiary. Ja miałem nieraz problemy zdrowotne, jak sobie w internecie spojrzałem, co to może być, to mnie trzeba było zbierać. Tam nie ma wiary. Tam nie ma wiary. Wiara jest w słuchaniu o Ewangelii. W Słowie, tu jest wiara. Okej, masz symptomy. To znaczy, że to unieważnia to, co zrobił Jezus. Ja nie mówię o prostu, to jest trudne, my się musimy uczyć, ale wiem, że tak jest. Słuchajcie, ten człowiek, który pisał tą książkę, on mówi, znam ludzi, którzy 40 lat modlili się o uzdrowienie. I w momencie, kiedy ja im podałem zasady, oni byli uzdrowieni w jeden dzień. A 40 lat trwali modlitwę. I nie przychodziły. I to jest to, co on im mówił. Ty masz przyjąć to. Zobaczcie, to jest proste, tak? Jeśli masz winę, to przecież przez wiarę zaczynasz dziękować, że jesteś sprawiedliwy, tak? A jeśli jesteś chory, to co masz zrobić? Masz przez wiarę zacząć dziękować, że jego rany cię uzdrowiły, bo on wziął twoje choroby na siebie i moje też. I to jest jedyny fundament prawdziwy i trwały. To jest jego krzyż. Okay? Dobrze, dziękuję.
Chciałem tylko powiedzieć jeszcze tak, jak mi przychodziło do serca w trakcie tego, co Piotrek mówił, abyście dbali również o relacje między sobą. Bóg nas stworzył do relacji ze sobą przede wszystkim, ale z nami nawzajem również. Bóg nas stworzył do relacji. Więc on cieszy się z naszych dobrych relacji. Więc jeżeli masz przyjaciół, szczególnie w Panu, to dbaj o tą relację, bo to jest dobrze mieć przyjaciół. Każdy z nas potrzebuje mieć przyjaciół, abyśmy mogli z kimś porozmawiać, komuś się wyżalić. To jest dobre mieć przyjaciół. Także zachęcam was, abyście mieli dobre relacje między sobą, abyście spędzali czas. Jeśli możecie kogoś zaprosić na herbatę, na grilla, czy na jakiś wyjazd wspólny, róbcie to. Cieszcie się ze sobą razem, po prostu chwalcie Boga razem. To jest dobre, to się Bogu podoba. I to jest również wspaniałe dla naszego serca. Tak przy okazji powiem, ostatnio jeden człowiek przeprowadził badania, co jest takim, co ma największy wpływ na długowieczność na całym świecie. Między innymi najdłużej żyją adwentyści, co się okazuje, ze względu chyba na zdrowy tryb życia. Ale nie tylko. I właśnie tu są wspólne cechy, ponieważ on stwierdził długowieczność w jakichś tam również ludach, które nie są wierzące chrześcijańsko, tak? I również to długowieczność. Co było wspólnym mianownikiem u kilku tych grup, szczególnie to się dotyczy wierzących chrześcijan, ale jest to relacja, wspólnota i bycie potrzebnym innym. I osoby, które na przykład wychowywały wnuki, prawnuki, praprawnuki, najdłużej żyły. Czyli osoby, które są zaangażowane dla innych ludzi, czują się potrzebne, czują się w dobrej relacji. Więc to jest recepta na zdrowie, długowieczność, aby mieć koło siebie ludzi, z którymi jesteś w dobrej relacji. Do tego też zachęcam. To jest dobra rzecz. Pomódlmy się raz. Chodź.
Tak, Ojcze, dziękuję Ci za łaskę daną nam w Chrystusie. Dziękuję Ci, że tak to jest obfitość łaski. I dziękuję, że Twoją wolą jest, byśmy królowali przez dar usprawiedliwienia i przez obfitość łaski, którą już nam dałeś. To nie jest coś, że mamy prosić, zabiegać, starać się. Nam to dałeś. Ja teraz proszę, naucz nas przywłaszczać to. Naucz nas brać. Panie, Twoje słowo mówi, że z Jego pełni wzięliśmy łaskę za łaską. Ja proszę Cię, abyśmy przez wiarę nauczyli się brać. Nie tylko na chwilę, ale byśmy nauczyli się stać w tej łasce. Byśmy weszli w ten wymiar łaski i tam trwali w dziękczynieniu, uwielbiali Cię za wszystko, co już dla nas uczyniłeś, co nam dałeś, i abyśmy znaleźli w tym radość i pokój i sprawiedliwość i Królestwo w Duchu Świętym. Panie, ja proszę Cię, ja dziękuję Ci, że to jest bardziej realne niż to, co widzimy. Bo Twoje słowo mówi, że to, co widzimy, jest doczesne, ale to, co jest niewidzialne, jest wieczne. Że ten wymiar Twojego słowa i Twojej łaski i tego, co uczyniłeś dla nas na krzyżu, to jest wieczne. Ja dziękuję Ci. Tego nie zmieni nikt. Żaden diabeł nie ma mocy, aby zmienić to, co Ty już uczyniłeś, co nam dałeś na krzyżu w swojej łasce. Ja Ci dziękuję i Panie, proszę Cię, byśmy naprawdę byli Kościołem, który stanie w tym, będzie zakorzeniony i będzie płynąć chwała i uwielbienie dla Ciebie. Za wszystko, co już mamy w Tobie. Dziękuję Ci. Dziękuję Ci. Panie, błogosławię każdą osobę, Panie. I dziękuję Ci, Jezu. Amen.